westchnął i dopiero po długiej chwili powiedział. To jest pieśń na modłę zwaną przez elfów Anthennath, ale trudno ją przetłumaczyć na wspólną mowę. Słyszeliście ledwo nieudolne echo prawdziwej pieśni. Opowiada ona o spotkaniu Berena, syna Barahira, z Lúthien Tinúviel. Beren był śmiertelnym człowiekiem. Lúthien natomiast córką Thingola, króla wszystkich elfów Śródziemia za czasów młodości naszego globu. Świat nie zrodził nigdy piękniejszej dziewczyny niż Lúthien. Jej uroda jaśniała jak gwiazda nad mglistymi krajami północy, a z twarzy bił blask. W owych czasach wielki nieprzyjaciel, którego sługą tylko był Sauron z Mordoru, mieszkał w Angbandzie na północy. Elfowie z zachodu, wracając do Śródziemia, wypowiedzieli mu wojnę, chcąc odzyskać zagrabione ongi Silmarile. Praojcowie ludzi pomagali elfom, ale nieprzyjaciel zwyciężył. Barahir poległ, Beren zaś, uniknąwszy wielkich niebezpieczeństw, przybył przez góry zgrozy do tajemnego królestwa Thingola w lesie Neldoret. Tu ujrzał Lúthien, tańczącą i śpiewającą na polanie nad zaczarowaną rzeką Esgalduiną. Nazwał dziewczynę Tinúviel, a to znaczy w starożytnym języku słowik. Potem musiał walczyć z wielu przeszkodami i długo trwała rozłąka tych dwojga. Tinúviel ocaliła Berena z lochów Saurona. Razem przeżyli mnóstwo niebezpieczeństw, a nawet strącili wielkiego nieprzyjaciela z tronu i z jego żelaznej korony wyjęli jeden z trzech Silmarilów, które były najcenniejszymi klejnotami świata. Na dar ślubny dla króla Thingola od córki. W końcu jednak wilk, przybyły od bram Angbandu, zabił Berena. Umarł on w objęciach Tinúviel. Ona dobrowolnie wybrała los śmiertelnych, zgodziła się umrzeć dla świata, żeby pójść za ukochanym. Pieśń mówi, że spotkali się znów za morzami rozłąki i na krótko wrócili żywi do zielonych lasów, a potem razem odeszli poza granice tego świata. Tak więc się stało, że spośród wszystkich elfów jedna jedyna Lúthien Tinúviel umarła naprawdę i opuściła świat, a elfowie stracili tę, którą najbardziej kochali. Ale jej potomstwo zapoczątkowało dynastię władców, elfów panujących wśród ludzi. Po dziś dzień żyją prawnuki Lúthien i powiedziane jest, że ród jej nigdy nie wygaśnie. Z tego rodu wywodzi się Elrond, władca Rivendell, albowiem ze związku Berena i Lúthien urodził się Dior, spadkobierca Thingola. Dior zaś spłodził Elwingę Białą, która zaślubiła Earendila. On to pożeglował spośród mygieł świata na Morza Niebios, mając klejnot Silmaril na czole. Od Earendila zaś pochodzą królowie Numenoru, czyli Westernes. Obieży świat mówił, a hobbici siedzieli wpatrzeni w jego niezwykłą, ożywioną twarz, oświetloną czerwonym odblaskiem ognia. Oczy mu błyszczały, głos dźwięczał pięknie i poważnie. Nad głową miał czarne, roziskrzone od gwiazd niebo. Nagle mdła poświata ukazała się nad koroną wichrowego czuba. Księżyc zwolna wspinał się ponad wzgórze, w którego cieniu kryli się dotąd podróżni, a gwiazdy nad szczytem zbladły. Opowieść była skończona. Hobbici poruszyli się, przeciągnęli kości. — Patrzcie — rzekł Merry. Księżyc jest już wysoko, musi być późna godzina. Wszyscy spojrzeli w górę i w tej samej chwili zobaczyli na szczycie jakiś kształt, drobny i czarny, rysujący się w księżycowym blasku. Może zresztą był to tylko duży kamień albo występ skalny, łudzący wzrok w tym oświetleniu. Sam i Merry wstali i odsunęli się od ogniska. Frodo i Pippin siedzieli nadal, milcząc. Obieżyświat pilnie wpatrywał się w blask księżycowy nad szczytem. Wszystko dokoła wydawało się spokojne i ciche, lecz teraz, gdy Obieżyświat przestał opowiadać swoje historie, Frodo uczuł zimny dreszcz ogarniający mu serce. Przysunął się bliżej do ognia. W tym momencie Sam, który odszedł był przed chwilą na krawędź kotlinki, wrócił pędem. — Nie wiem dlaczego, rzekł, ale nagle zdjął mnie strach. Za żadne skarby nie odważyłbym się wyleźć z tej dziury. Wydało mi się, że coś pełznie po stoku. — Czy coś widziałeś? — spytał Frodo, zrywając się na równe nogi. — Nie, proszę pana, nic nie widziałem, ale co prawda nie czekałem, żeby się rozejrzeć. — Ja coś widziałem — rzekł Merry. — A przynajmniej takie miałem wrażenie, jakbym tam na zachodzie, gdzie księżyc oświetla równinę i gdzie nie sięga cień gór, dostrzegał parę czarnych sylwetek. Zdawało mi się, że suną w naszą stronę. — Zbliżcie się jak najbardziej do ogniska — twarzami obróćcie się na zewnątrz, krzyknął przewodnik. Niech każdy chwyci w ręce długi kij. Wstrzymując dech, siedzieli w milczącym napięciu, plecami zwróceni do ognia, wbijając wzrok w cienie, które ich otaczały. Nic się jednak nie działo. Nic nie drgnęło, ani nie odezwało się wśród nocy. Frodo poruszył się, nie mogąc dłużej znieść tej ciszy. Miał nieprzepartą chęć krzyknąć głośno. Szepnął obieży świat. — Co to? — wyjąkał w tej samej chwili Pipin. Na krawędzi kotlinki, po stronie przeciwległej do stoku, wyczuli raczej niż dostrzegli jakiś cień, czy może kilka cieni. Wytężyli wzrok i wydało im się, że cienie z każdą sekundą rosną. Wkrótce pozbyli się resztek wątpliwości. Trzy lub cztery wysokie czarne postacie stały na skraju kotliny i z góry spoglądały na obozujących. Były tak czarne, że wyglądały jak czarne dziury wybite w gęstwinie cienia czającego się za nimi. Frodo złowił uchem nikły syk, jak gdyby tchnienie zatrutego oddechu i przeszył go lodowaty dreszcz. Czarne postacie zaczęły się zwolna przybliżać. Pipin i Merry w przerażeniu rzucili się na ziemię i przywarli do niej na płask. Sam przyskoczył do Froda. Frodo, wcale nie mniej wystraszony od towarzyszy, dygotał jak w febrze, lecz nagle nad paniką wzięła górę pokusa, żeby włożyć pierścień na palec. Ta myśl tak nim owładnęła, że wyparła wszystkie inne. Pamiętał przygodę w Kurhanie, pamiętał nakazy Gandalfa, ale jakaś siła przynaglała go, żeby zlekceważył wszelkie ostrzeżenia i Frodo pragnął jej ulec. Nie dlatego, by miał nadzieję dzięki temu uratować się lub coś zdziałać, po prostu coś go przymuszało do tego, by wyciągnąć pierścień i wsunąć go na palec. Nie mógł mówić. Zdawał sobie sprawę, że sam patrzy na niego tak, jakby rozumiał, iż jego pan znalazł się w wielkiej rozterce. Lecz Frodo nie był zdolny odwrócić głowy w stronę Sama. Zamknął oczy i przez chwilę walczył z pokusą, lecz z każdą chwilą opór jego słabnął, aż wreszcie hobbit zwolna wyciągnął łańcuszek z kieszeni i włożył pierścień na palec wskazujący lewej ręki. Nic się wokół niego nie zmieniło. Otaczała go nadal mgła i mrok, ale napastnicy ukazali mu się natychmiast ze straszliwą wyrazistością. Frodo przenikał wzrokiem przez czarne płaszcze. Było ich pięciu. Pięć wysokich postaci. Dwie stały na krawędzi kotliny, trzy posuwały się ku ognisku. W białych twarzach płonęły przenikliwe, bezlitosne oczy. Pod płaszczami ubrani byli w długie, szare szaty. Na siwych włosach mieli srebrne hełmy, w kościstych rękach stalowe miecze. Przeszyli Froda spojrzeniem i rzucili się ku niemu. W rozpaczy hobbit dobył także miecza i wydało mu się, że ostrze rozbłysło czerwonym płomieniem jak pochodnia. Dwaj napastnicy zatrzymali się. Trzeci, wyższy od nich, miał długie, połyskliwe włosy, a na hełmie koronę. W jednej ręce trzymał miecz, a w drugiej nóż. A zarówno ten nóż, jak dzierżąca go ręka lśniły bladym światłem. Runął naprzód prosto na Froda. W tym samym okamgnieniu Frodo padł twarzą na ziemię i usłyszał swój własny głos wołający — O Elbereth! Gilfoniel! Jednocześnie rąbnął mieczem po stopach napastnika. Przeraźliwy krzyk rozdarł noc, a Frodo poczuł ból, jakby sopel lodu przebił mu lewe ramię. Omdlewając, poprzez wirującą mgłę ujrzał jeszcze obieży świata, który wyskoczył z mroku z płonącymi żagwiami w obu rękach. Ostatnim wysiłkiem Frodo zsunął z palca pierścień i zacisnął go mocno w prawej pięści.